witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 7 grudnia 2009 roku. Nagrywamy 41. odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wieczyński,
Tomasz Maszanka.
Tak, jest mi dzisiaj niezmiernie miło gościć u panów ze spółki Certus Capital. Będziemy nagrywali podcast o rynku New Connect, tak? Generalnie o rynku New Connect. Powiedzcie, zanim zaczniemy, powiedzcie mniej więcej, czym zajmuje się Certus Capital.
Witam serdecznie. Paweł Wyczyński raz jeszcze. Nasza spółka zajmuje się pozyskiwaniem kapitału dla firm, jak również doradzaniem inwestorom przy wyborze potencjalnych inwestycji. To tak w skrócie.
A czy gdybym był na przykład teraz, tuż po studiach, powiedzmy studentem Politechniki i wymyślił pomysł na drugiego Google'a, Skype'a albo coś takiego, przyszedł do Was, panowie, mam taki pomysł, opisał technologicznie, na czym to polega, to Wy moglibyście mi na to zebrać kasę, mówiąc wprost.
Poniekąd. Akurat w tym zakresie działamy we współpracy z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii i tam realizujemy różnego rodzaju wykłady, które pomagają studentom i kadrze naukowej wdrożyć projekty i pozyskać na nie finansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o nasz target, czyli naszych docelowych klientów, są to raczej spółki, które stać na to, aby wejść już na New Connect lub przygotowują się do wejścia na New Connect.
Czyli nie takie kompletne startupy, takie, że tak jak mówiłem, że dwóch, trzech studentów Politechniki jest super pomysłem, tylko no już troszeczkę okrzepnięte.
Tak, tak, zdecydowanie tak, z tego względu, że raczej opieramy się w większości o success fee, czyli o prowizję od pozyskanego kapitału, jeżeli chodzi o nasze wynagrodzenie. I żeby ta prowizja pokrywała nasze koszty, kwota, o którą się musimy starać, musi być przynajmniej w wielkości 500 000 zł.
Aha, no rozumiem. Czyli już troszeczkę. Dobra, ale powiedzcie jeszcze taką, że to co ma zrobić taki, do kogo powinien pójść ten taki, mówię, przysłowiowy dwóch, trzech studentów po Politechnice, którzy mają tak, wszystko wiedzą o wszystkim, mają super pomysł na świetny biznes, na jakiś portal społecznościowy, chcą być drugą naszą klasą i tak dalej. Co oni mają zrobić?
Dużo się osób...
A potrzebują 200 tysięcy złotych na początek.
Na przykład. Bardzo dużo osób się takich zgłasza. Często udzielamy im rad bezpłatnie. Poza tym zapraszamy właśnie na wykłady, które organizujemy, czy to na przykład właśnie we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, gdzie dokładnie mówimy, jak pozyskać kapitał na tym etapie, na którym oni się znajdują i w jaki sposób się przygotować do tego.
Takie jest tego absolutnego zera do takiego, żeby chociaż dokładnie mogli ruszyć tą kulę.
Dokładnie. Tak powiem, tak? Bo są różne inne możliwości, które w jakiś sposób umożliwiają pozyskanie kapitału. I o szczegółach najlepiej bym zaprosił na wykład, wtedy możemy porozmawiać.
Dobra, to może znaleźliśmy jakiegoś linka w opisie podcastu do tego wydarzenia, co mówicie, tak? Bo to ja zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo takich ludzi w Polsce, co siedzi w domu w hotelu, jest powiedzmy zdolnym informatykiem.
Tak.
On ma pomysł na to, żeby zostać, mówię, naszą klasą, albo na jakąś świetną wyszukiwarkę, jakąś tematyczną, albo no nie wiem, cokolwiek. I no nie wiem, no i potrzebuje na to, nie wiem, pieniędzy, żeby zobaczyć grafikę, który zaprojektuje mu, jak ta strona ma wyglądać. On potrafi
tak
technologicznie sam napisać, ale nie ma tych pieniędzy na tego grafika.
Tak jest.
Obliczył, że potrzebuje 150 tysięcy na pierwszy rok. No, zdaję sobie sprawę, że takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo, tak? Albo chciałby, no nie wiem, to strzelam sobie na coś program na iPhone'a, prawda? I to też wiem, że są, no to są koszty, prawda? To są koszty. To do Was, tak? Chociażby po wiedzę.
Chociażby po to, żebyśmy mu udzieli pierwszych wskazówek. No, tak jak powiedziałem, dużo osób się do nas zgłasza. Te maile akurat trafiają bezpośrednio do mnie i na każdego zawsze odpisuję. Czasami to trwa może tydzień lub półtora, ale tak to wygląda. Jeszcze jedna sprawa. Chciałbym też wszystkich, którzy będą starali się o kapitał na taki start przysłowiowy, uczulić na to, że sam pomysł to nie wszystko. Tak jak zresztą mówią fundusze, tak jak mówią inwestorzy, pomysł często można wymyślić w nocy podczas jakiejś sudo zakrapianej sesji. Natomiast bardzo istotne jest, żeby ten pomysł miał odpowiednie kadry i żeby no, był realistyczny, żeby nie był jakimś marzeniem.
No, jak, że rakietę na Marsa poślemy i to
dokładnie
nam znakomite, tak, przyniesie dużo pieniędzy, będzie popularny.
Dokładnie.
No rozumiem. Dobrze. Słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiali o rynku New Connect. Tak chciałbym, żeby to tak w miarę na podstawowym poziomie. Może zacznijmy od tego, bo to jest jakby dla części inwestorów, w szczególności początkujących, pewna zagadka. Powiedzcie, czym różni się tak strukturalnie rynek New Connect? Dlaczego w ogóle giełda postanowiła stworzyć rynek New Connect? Czym się różni strukturalnie od rynku podstawowego, rynku GPW?
Alternatywny system obrotu, czyli rynek New Connect, jest wzorowany na innych alternatywnych systemach obrotu, które funkcjonują już na świecie. Przykładem tutaj największym i najbardziej ciekawym, dopasowanym do charakterystyki New Connect, jest rynek AIM.
Czyli z Londynu. Londyński, tak? Najsłynniejszy na świecie taki rynek alternatywny.
Tak. Tak? Mhm. Jest tam notowane już liczba spółek, która idzie w tysiące i kapitalizacja tych spółek no, jest nieporównywalnie większa niż kapitalizacja spółek z New Connecta. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tego rynku, jest to, że on przeżywał bardzo podobne problemy do tego, który przeżywa teraz rynek New Connect w Polsce. Czyli na początku było pewne zachłyśnięcie się, potem gwałtowny spadek, marazm i dopiero później w miarę obudowywanie tego całego swojego prestiżu, uzyskiwanie płynności i budowanie swojej popularności.
Dobra, no to co, czym się różni tak zasadniczo, nie wiem, choćby tryb debiutowania, tak? Co ta spółka musi po kolei zrobić, żeby znaleźć się na New Connect?
Jeżeli chodzi o New Connect, tutaj mamy dosyć uproszczony tryb debiutu na tym rynku. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że jest możliwość wykorzystania private placement, czyli oferty prywatnej, która jest w takim uproszczonym trybie czymś, co pozwala pozyskać kapitał bez przygotowania prospektu emisyjnego, czyli bardzo skomplikowanego dokumentu. Jeżeli chodzi o...
Co kojarzę, to inwestorzy głównie na tym utożsamiają różnice, tak? Między rynkiem podstawowym a New Connectem. Także tam na New Connectie chyba z tego wszystkie, albo prawie wszystkie, tak? Spółki debiutują w trybie private placement.
Dokładnie.
Z tego co pamiętam, jedynie trzy spółki debiutowały w trybie oferty publicznej. I wszystkie te debiuty miały miejsce w 2007 roku i część tych spółek w ówczesnych czasach po prostu zrezygnowała z wejścia na rynek regulowany i mając dokumenty, które były przygotowane pod rynek regulowany.
A czemu? Bo skoro już miały prospekt, bo i tak pisały prospekt, zgadza się?
Tak.
Normalnie duży, taką grubą książkę, jak wszyscy kojarzymy, tak?
Skomplikowaną.
Dokładnie.
I czemu nie poszli na główny rynek, tylko zostali na New Connectie?
Ciężko mi jest tutaj mówić ze spółki, natomiast być może po prostu przestraszyły się tych obowiązków informacyjnych, które potem są na rynku regulowanym, chciały zmniejszyć koszty, być może w obliczu kryzysu, którego się spodziewały. Ciężko to powiedzieć.
Cześć, teraz jak widać, organizatorzy rynku zrównali obowiązki informacyjne, bo tam przedtem było to rzadsze raportowanie, prawda? Czyli mniejszy kłopot dla spółki, tak? Teraz spółka, no nie wiem, tak muszą co kwartał raportować, tak muszą co kwartał raportować. Tak,
tak, tylko z tą różnicą, że na rynku regulowanym muszą to być pełne sprawozdania finansowe, w tym sprawozdanie półroczne muszą być zaudytowane. W przypadku New Connect, owszem, ten obowiązek sprawozdawczości kwartalnej jest. Z tym, że te raporty kwartalne i półroczne, właściwie to wszystko są kwartalne, nie muszą być zaudytowane. Plus w przypadku raportów kwartalnych nie trzeba publikować całego sprawozdania, jedynie wybrane dane finansowe, czy podstawowe kapitał, własne przychody.
Generalnie mniej, tak? Ale wróćmy jeszcze do tego private placementu. Jak to wygląda? Jak to się, no nie wiem, technicznie odbywa ta procedura debiutu spółki w trybie private placement? Przychodzi na przykład spółka do autoryzowanego doradcy i co się dalej dzieje?
To może mówiąc o różnicach, jakie są między rynkiem New Connect a rynkiem regulowanym, mam bardziej dokładnie między ofertą publiczną a ofertą prywatną. W to, że w przypadku oferty publicznej kierujemy ofertę do nieznacznego adresata, także każda osoba z ulicy może się dowiedzieć na temat oferty, na temat ceny, jakie są
sprzedawane. A to takie dumne sformułowanie do nieoznaczonego adresata, to generalnie oznacza to, że możemy, nie wiem, w telewizji reklamę nadać, mówiąc wprost, tak?
Dokładnie. I to wraz ze szczegółami oferty, czyli przede wszystkim ceną, po jakiej będą sprzedawane akcje. Mhm. W przypadku oferty prywatnej te szczegóły na temat oferty może poznać maksymalnie 99 inwestorów. Czyli bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia spółek jest to, aby decydując się o współpracę z danym doradcą, mieć takiego autoryzowanego doradcę, który ma bazę inwestorów na tyle sprawdzoną, że te 99 podmiotów będzie w stanie objąć to za kwoty 5 milionów, powiedzmy, jeśli ktoś myśli o ofercie 5 milionów.
A powiedz mi, Paweł, bo to jest jednak generalnie tak, że ta oferta może trafić do 99 osób i zapisać się na tę spółkę może maksymalnie 99 osób. No i generalnie może się przecież zdarzyć, że do tych osób, które skierujemy tę ofertę, nie zechcą.
Dokładnie, takie sytuacje zdarzały się już. Mieliśmy przykłady wielu emisji, które się nie powiodły, albo były jakieś takie rażąco niskie. W zeszłym roku mieliśmy takie sytuacje, kiedy spółki debiutowały i z planowanych, nie wiem, 1,5-2 milionów pozyskiwały 100 tysięcy, co nawet nie pokrywało kosztów związanych z wejściem na rynek.
Dokładnie, bo to wszyscy reklamujemy, że to wejście na rynek jest tańsze, no ale jednak
kosztuje.
Nie za darmo. Jednak
kosztuje i to nie wcale tak. Nie mają pieniądze, jak się tak popatrzy z perspektywy spółki, która potrzebuje kapitału rzędu 1,5-3.
Ale nie, bo słuchajcie, bo to jednak to nie jest jakoś tak, że można skierować do większej liczby osób, jakiejś tam skończonej, ale musi ostatecznie wziąć, nie może się zapisać na to nie więcej niż 99 osób, czy wręcz ze szczegółami jakiegoś tam, nie wiem, dokumentu tego, nie wiem, z ofertą nie może zatworzyć.
Dokument ofertowy może trafić maksymalnie do 99 osób, dlatego tak z praktyki wiemy, że autoryzowani doradcy wysyłają pewne bardzo ogólne informacje w formie prezentacji, czym się spółka zajmuje, jakie ma dane historyczne, bez szczegółów dotyczących oferty do, może być, nieograniczonego adresata. Można również reklamować w prasie, można się przedstawiać na konferencjach. Tutaj nie ma ograniczenia. Natomiast już stricte dokument ofertowy jest zawsze numerowany z imienia, nazwiska i trafia maksymalnie do 99 podmiotów i to jest wymóg ustawowy.
Nie macie wrażenia, że takie troszeczkę na siłę wydumane?
Znaczy, o ile z doświadczenia widzimy to na początku New Connecta, powiedzmy ten przepis o ofercie prywatnej w jakiś sposób był, może powiedzmy to, naginany, o tyle widzimy, że już w tym okresie ostatniego roku, półtora roku, raczej to jest, raczej to znaczy, się tego trzymają i tego ograniczenia 99 inwestorów.
Że w ogóle zapoznają się, tak?
Tak.
Z tym ostatecznym kształtem oferty. Tak. No tak, ale powiedz sobie szczerze, że ten ostatni rok, no jakby koniunktura nie sprzyjała debiutom nad subskrypcją i w ogóle, tak? Zapisywali się oprócz z wyjątkiem PGE, prawda? Który znowu naród ruszył do banków, POK-ów i tak dalej. No to jakby no nie ma z tym problemu, tak? No ale na samym początku, kiedy było to zakuśnięcie się New Connectem, pierwsze 5 spółek, te debiuty było, no nie pamiętam, kilka tysięcy procent, co po niektóre spółki, no to nie chce mi się wierzyć, że oni mieli w punkt, tak, skierowali to 99 inwestorów i 99 inwestorów powiedział, dobrze, wchodzimy w to. Tak podskórnie czuję, że to jednak to jest tak, jak pan mówił, że to jednak troszkę do większej puli się kieruje, ale ostatecznie się mówi, dobra, i to jest tych 99, do których skierowaliśmy ofertę. Tak, tak.
To
jeżeli,
znaczy,
mogę tutaj, jeżeli mogę tutaj mówić o spiskowej teorii.
Być dzieli, może tak jest, natomiast...
To ja nie chcę tego wiedzieć, tak?
Nie jest naszą rolą ocenianie tego, co się działo w 2007 roku wśród autoryzowanych doradców wtedy. No, szczególnie, że przyjęliśmy sobie taką zasadę, że co do poczynań konkurencji się nie odnosimy.
Jasne. Dobrze, a powiedzcie mi teraz tak, jakie są mniej więcej wielkości kapitałowe tej spółki? Jak ta spółka musi być w miarę, nie wiem, wiadomo, że jak ktoś ma, powiedzmy sobie, dwa warzywniaki, to może za wcześnie na New Connect, tak? Co tej, jaka
no spółka? Chociaż weszła na New Connect spółka, która miała dwie pizzerie.
Tak. Tak, no to okej, okay. Ale jaka mniej więcej duża musi być ta spółka, żeby powiedzieć, dobra, idziemy na New Connect? Bo to jednak też za mała nie musi być, bo to, co panowie mówili, że koszty przygotowania tego, jak to się nazywa, dokument informacyjny.
Dokument informacyjny.
Tak, dokument informacyjny. Jak, ile to kosztuje, ile więcej spółka, nie wiem, musi generować przychodów, zysków, żeby już powiedzieć, dobra, idziemy na New Connect.
Jeśli chodzi o kwoty, które są potrzebne do debiutu na New Connect, to w zależności od różnego doradcy to może być, powiedzmy, 20-30 tysięcy przygotowania samego dokumentu informacyjnego do kwot w granicach 100 tysięcy złotych. Jeśli chodzi już same koszty funkcjonowania na rynku, to opieka od różnego doradcy, ponieważ to jest też wymóg.
Nie kończy się w momencie debiutu.
Że tak. Przez 12 miesięcy są na pewno warunki, przez które tam spółka może być, że nawet z tego wymogu, natomiast 12 miesięcy co do zasady to jest wymóg. I koszt takiej opieki od różnego doradcy to jest kwota kilku tysięcy złotych, powiedzmy od 2-3 gdzieś do 6-7 tysięcy.
Miesięcznie.
Do tego obowiązkowo w przypadku rynku New Connect jest skorzystanie z animatora rynku, to jest również w kolejnych 2-3 tysięcy.
Udawał, że podtrzymuje płynność.
Dobra,
udawał.
Jest to podmiot, nazwijmy to formalnie, odpowiedzialny za to, żeby jakaś płynność na rynku opracowana, żeby osoby, które chcą kupić, nie musiały kursami dawać kilkaset procent, te, które sprzedać chcą, żeby zawsze tą stronę przeciwną w przypadku transakcji można było znaleźć.
Dobra, ale jakby jeszcze do tego momentu debiutu, żeby, tak, nie wiem, mamy spółkę, która, powiedzmy sobie, ma, no nie wiem, zysku rocznego 200 tysięcy złotych, tak? Jest wyceniona, zanim z jakichś specjalistów, na 2 miliony. Czy taka spółka może iść na nikąd, czy jest jeszcze za mało?
Jak najbardziej. Mamy w historii debiuty spółek, które no, są zdecydowanie mniejsze niż ta, którą pan modelowo przedstawił.
A jakie są takie, kojarzą wam się takie najmniejszych debiutów?
Może powiem inaczej. Generalnie ilość pieniędzy, którą trzeba przygotować sobie w puli po to, żeby zadebiutować na New Connect, no to jest takie, no gdzieś około 100. Może troszeczkę mniej przy jakimś bardzo oszczędnym i tańszym, trochę autoryzowanym doradcy i mniejszych nakładach na PR, no można powiedzieć, że zamkniemy się w 70-80 tysięcy. bo tutaj dochodzą jeszcze koszty związane z przekształceniem spółki akcyjną.
No tak, że ktoś nawet przez prawie nie jest jeszcze spółką akcyjną.
Tak, zazwyczaj tak jest. Chyba, że jest to pomysł, który jest dedykowany do wejścia na giełdę. Natomiast zazwyczaj to jest tak, że spółki, które chcą wejść na New Connect, są dopiero świadomiane, że taką opcję mają i zazwyczaj mają też jakąś już historię działania i albo działają w formie spółek osobowych, albo na przykład jest to jakaś spółka z o.o.
Dobrze, a kojarzy mi się coś takiego, że jeszcze spółki, zanim przyjdą do autoryzowanego doradcy, powiedzą, dobra, chcemy ten New Connect, to jeszcze, nie wiem, wcześniej szukają jakoś inwestorów na własną rękę, choćby po to, nie wiem, żeby podnieść kapitalizację, żeby troszeczkę się rozkręcić, pokazać lepsze wyniki. Jak to
tak
wygląda?
Znaczy, może jeszcze powiem o takiej rzeczy jak pre-IPO, czyli przed debiut.
Etap przed IPO.
Tak, znaczy, dokładnie. Przed debiut, może tak to określić.
W przypadku private placementu to nie możemy tego nazwać IPO, prawda? Bo to nie jest powszechne.
Tak, bo to nie jest public. Tak? Można initial private offer.
Tak
to nazwijmy. I jest coś takiego właśnie jak pre-IPO. Jest to taki etap konstrukcji czy montażu finansowego, który polega na tym, że dla spółek, które mają ciekawą, powiedzmy, jakiś ciekawy model biznesowy, mają ciekawy pomysł, są perspektywiczne, ale nie mają tego kapitału, tych 100 tysięcy chociażby, żeby przygotować się do wejścia na New Connect, lub też potrzebują niewielkiej puli pieniędzy po to, żeby efekt skali w jakimś stopniu zastosować, żeby pokazać, że ten proof of concept, ten model działania...
To, co moich trzech przysłowiowych chłopaków po politechnice masz w głowie, ale nie ma kasy. Tak?
Dokładnie, żeby pokazać, że to działa, że coś w tym jest, że tym się da zarobić, tylko potrzeba trochę więcej pieniędzy i na to będzie właśnie debiut na New Connectie. Natomiast wcześniej potrzebują troszeczkę gotówki i...
A w jakich kwotach my tu rozmawiamy? Jak praktyka pokazuje? Ile takie, to pre-IPO?
Pre-IPO, są to kwoty rzędu kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych zazwyczaj.
No dobra, kto wykłada na to kasę?
Zazwyczaj...
To jest prywatni inwestorzy?
Bardzo różnie. Na przykład my tego typu transakcje realizujemy raczej z osobami indywidualnymi, czyli aniołami biznesu. Z tego względu, że tam poziom decyzyjności oraz tryb tej inwestycji jest najszybszy.
Nie ma długiej ścieżki.
Dokładnie. Tak jak mieliśmy z wieloma projektami we współpracy z funduszami inwestycyjnymi. Tam ścieżka decyzyjna i harmonogram realizacji inwestycji są bardzo rozłożone w czasie. Tutaj trzeba czekać kilka miesięcy, aż pan w jednym budynku w Brukseli podpisze dokument, który pozwoli na to, żeby oni zapoznali się z inwestycją i kolejno
i tak dalej,
podjęli
decyzję. Ktoś nagle w Nowym Jorku po 2 latach podejmuje decyzję, a to już jest za późno.
W 2 latach może nie, natomiast trzeba się liczyć z tym, że pozyskanie kapitału od funduszy zazwyczaj to jest przy dobrych, bardzo dobrych relacjach z funduszem około 3 miesiące. Realistycznie rzecz biorąc 6 do 9 miesięcy.
I mi się kojarzy, czytałem jakąś książkę o tym, jak Google powstawało, tak? Tam ponad 10 lat temu, to oni też na samym początku jacyś prywatni inwestorzy wykładali im w ten sposób. Dobra, chłopaki, no to bawcie się jeszcze trochę za moje pieniądze, pomysł macie dobry. Oni dopiero potem jakby zatrudnili tam osobę, które się bardziej myślały o biznesie, a mniej o tym, że ta wyszukiwarka jest dobra.
Tak, natomiast rynek Stanów Zjednoczonych to jest coś zupełnie bardziej innego niż rynek w Polsce. Tutaj możliwości pozyskania kapitału są zdecydowanie bardniej ograniczone w stosunku do tego. Tak. No niestety, jest tak, że jesteśmy krajem ludzi ambitnych i kreatywnych, biednych. Ale biednych, dokładnie.
Nie, no oczywiście. To przypominały mi się takie rzeczy, że właśnie tam chłopaki od Google'a, tam z tego bardzo słynnego Uniwersytetu Stanforda pochodzą, i tam są dookoła jakieś fundusze inwestycyjne, tak, i to prywatne, czy jakieś tam bardziej, czy giełdowe, które inwestują we wszystko, co się rusza, co wymyślą ludzie ze Stanford. We wszystko, po kolei we wszystko, bo a nuż co któryś pomysł może być
Google
za parę lat. Także...
No ja z tego, co słyszałem, to założyciele Google'a dostali 100 tysięcy, czek na 100 tysięcy złotych na podjeździe jednego z inwestorów. On po prostu wypisał czeki i mówił, masz,
Tak. Ja też znam tę historię. Oni jeszcze nie mieli firmy założonej. Tak. I dopiero jak zobaczyli, na jaką firmę jest wypisany czek, to pobiegli i założyli firmę o takiej nazwie. No tam Google Incorporated i tak dalej. Dobra, to w Polsce to mam wrażenie, rozmawiamy o science fiction.
Dokładnie. No niestety, w tej chwili pozyskanie kapitału to jest bardzo ciężki proces i nawet inwestorzy indywidualni, którzy mają pieniądze, w tej chwili każdą złotóweczkę oglądają z dwóch stron, zanim ją wydadzą.
No ale to też jakby nakłada się na to ten film. filtr, że jednak mamy kryzys, tak? I każdy, tak, kto ma gotówkę teraz, ten jest no, przy władzy. Tak?
Dokładnie. Cash is king.
Tak, tak, cash is king. Dobra, to powiedz tak, czyli mamy, czy tak, ta spółka może się posiłkować, poszukując takich aniołów biznesu, troszkę wzrosnąć, iść na New Connect, ten dokument przygotowuje, ten dokument informacyjny jest private placement, no i debiutuje. To jest tak, chciałem was zapytać, bo mamy ten rynek New Connect, istnieje już no, 2 lata z hakiem, z obszernym hakiem. Jakie jest wasze zdanie na temat dotychczasowego funkcjonowania tego rynku? No nie wiem, co o tym sądzicie? To sukces polskiego rynku kapitałowego, czy raczej niekoniecznie?
W mojej opinii jest to niewątpliwy sukces. Jakkolwiek mamy tutaj no, pewien proces i to rodzenie się tego alternatywnego systemu obrotu jest pewnym bolącym, bóla się to dzieje, o tak to powiem.
Znaczy ja bym powiedział, że robi się niewiarygodny w bólach.
Tak, wszyscy niewątpliwie cierpimy na tym, bo i inwestorzy tracili lub tracą czasami. Tak samo spółki mają utrudniony dostęp do kapitału z tego względu, że zainteresowanie tym rynkiem ostatnimi czasy jest mniejsze.
No to gdzie ten niewiarygodny sukces?
Ale mamy przede wszystkim tak, 2 lata działania, nawet nie 2 lata.
Ponad 2 lata, przepraszam.
Lipiec, sierpień 2007. 30 tak.
30, koniec sierpnia 2007, pamiętam.
Proszę to wyciąć.
Nie, tego nie wytniemy.
No, dobrze, ponad 2 lata od lipca, sierpnia 2007 i jest już tutaj na tym parkiecie ponad 100 spółek, co jest już liczbą znaczącą.
Tak, więc z jednej strony jest sukces, bo gro tych spółek w życiu nie załapałoby się na wymogi rynku podstawowego.
No rzeczywiście.
Tak, to, tak z tego punktu widzenia. Tak, tak? Z tego, co kojarzę, to tak, to mam tak, taka maxi pizza, tak?
Tak.
To jest, no to ona w życiu nie dało, jak wymogi kapitałowe teraz, jakie są, że na giełdzie 20 milionów złotych, czy
10 milionów euro.
Aha, 10 milionów euro.
Mhm. 40 milionów złotych,
czyli nie ma szans na takie.
Tak, tak. Znaczy, zaznaczmy, że też jest dużo spółek, które już są notowane na giełdzie, na głównym parkiecie, no i nie spełniają tego wymogu. Natomiast w ich wypadku tutaj giełda nie zamierza ich wyrzucać.
Nie, no wiadomo, tak, żeby mieli ich cofnąć do rynku, tak, nie no to byłoby absurdalne. Także
dokładnie.
No, jasne, czyli no dobra, czy z punktu widzenia tych kilkudziesięciu spółek, które w życiu nie dostałyby się na podstawowy parkiet, to jest okej. Okay.
Tak. Dużo też było sukcesów ze strony inwestorów. No, wiele debiutów, tak jak pan wspomniał, zamknęło się spektakularnymi sukcesami. Była ogromna płynność, inwestorzy mogli zrealizować zyski. No i dużo osób zarobiło. Natomiast przyszedł ten moment kryzysu. Przyszedł ten czas, kiedy premia za ryzyko no, była niepożądana. Ludzie woleli stabilne projekty, gdzie wpłacało się pieniądze i one rosły w tempie, powiedzmy, zbliżonym do obligacji skarbowych. Natomiast no, nie było tej szansy na to, że to z dnia na dzień spadnie znacząco. No i tutaj takie rynki jak New Connect, czyli te alternatywne systemy obrotu, które się cechują no, bądź co bądź większym ryzykiem inwestycyjnym, no, bardzo mocno straciły.
Znaczy to większym jest bardzo delikatnie powiedziane tutaj, no, niewiarygodnym ryzykiem inwestycyjnym.
Tak no, że... większym. Zależy też od spółki, bo są spółki, które powiedzmy mają w jakiś sposób no, dobre fundamenty. No, tu z Wrocławia można podać na przykład spółkę SSI, która zarabia, jest stabilna, nie ma ryzyka tam jakiegoś wydarzenia, które by powiedzmy doprowadziło do bankructwa. No, z drugiej strony jest wiele innych spółek, może, które już nie będę wymieniał z imienia, które no, mają problemy natury finansowej, natury płynnościowej.
I... No są małe, to jest case Litwy, Łotwy i Estonii. Co z tego, że oni rośli po kilkanaście procent w czasach prosperity, jak teraz. Tak, to są na tak małe gospodarki, że mogą się przewrócić, nie wiem, z miesiąca na miesiąc. No i to samo jest z spółkami z New Connectu, prawda? Że one są tak malutkie często, że jakikolwiek tam, nie wiem, błąd w zarządzaniu, tudzież dekoniunktura może prowadzić do, no nie wiem, no do takiej sytuacji, jak oglądamy teraz, prawda, na New Connectie. No dobra, panowie, a z punktu widzenia inwestorów, to jednak jakbym się miał to rozpatrywać na skali, gdzie 100 to byłby sukces, a 0 to kompletna klapa, no to byłbym bliżej tam 20-30 niż.
Ja bym ocenił to trochę wyżej.
Myślę, że tak, tam więc gdzieś 30-40 bym to ocenił, ale być może te pierwsze 2 lata muszę wyklarować pewne mechanizmy, i które rządzą się na linii spółki, autoryzowanie doradcy, autoryzowanie inwestorzy i giełda jeszcze w to wszystko, żeby była wmieszana jako podmiot nadzorujący cały rynek. Tu mam rządzić do tego przykładu, którym wcześniej posłużyliśmy. Kiedyś przeprowadziliśmy taką analizę, porównując sytuację na New Connect do sytuacji, która była na AIM-ie w połowie lat 90., gdy rynek AIM się kształtował. tak widzimy, tam była chory optymizm, potem bardzo gwałtowny spadek i odradzanie się. Wydaje mi się, że w tej chwili Connectio jest właśnie po tym bardzo gwałtownym spadku. Można powiedzieć, to było takie swoiste katarsis dla tego rynku. Inwestorzy stali się bardziej wybiórczy, w sensie, że projekt już taki typowo spokojny, których no, spore ilość pojawiało się na rynku w czasach tej największej hossy pod koniec 2007 roku. Teraz już raczej projekty typowo spekulacyjne w dużej mierze nie przechodzą, jednak inwestorzy szukają już projektów nieco bardziej wiarygodnych o sprawdzonym modelu biznesowym, powiedzmy, że to zyski są...
O jakiejś tam historii, prawda?
Dokładnie. Albo jeśli już projekty startupowe, to takie, za którymi stoją już osoby o znanej renomie na rynku, nie są to osoby, nazwijmy to w cudzysłowie, złapanki, tylko osoby, które coś stworzyły i które do tego, aby ten pomysł zafunkcjonował, potrzebują po prostu pieniędzy, natomiast nie potrzebują już tego, aby sprawdzić jako sprawnych menedżerów.
No, słuchajcie, ja pamiętam jeszcze, jak zanim New Connect powstał, to giełda do spółki z kilkoma wtedy potencjalnymi autoryzowanymi doradcami robiła po Polsce takie roadshow. My im pomagaliśmy jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Mm-hmm. Ja poszedłem na jedno z takich, no nie wiem, szkoleń, tak? To było szkolenie i dla inwestorów i oni reklamowali rynek New Connect tak. Słuchajcie, to będzie taki rynek, że to trzeba inwestować portfelowo. Portfelowo w sensie na 10 spółek, z czego trzeba sobie założyć, że dwie zbankrutują, tak? 6, no powiedzmy sobie w okolicach zera będzie się kręcić, ale dwie zrobił nam 2000%. W ten sposób jakby, nie wiem, że to ryzyko, że okej, okay, ryzyko ogromne, bo przez to, że bardzo małe podmioty i to albo się uda, albo się nie uda, ale że właśnie jakby w długim terminie ta, nie wiem, no że trzeba inwestować portfelowo. Ja potem sobie to zapamiętałem i miałem kiedyś okazję mieć jakieś podsumowanie, jakiś artykuł o podsumowaniu o rynku New Connect i sprawdziłem, jak te pierwsze 5 spółek, które zadebiutowało na rynku, ile one są dzisiaj warte. Tak? No
ale tutaj pamiętajmy, że to
było... Pisałem to już na pół roku temu, albo niecały rok temu, to już w ogóle była jakaś
tylko
straszna
masakra, jeżeli chodzi. Tutaj jest mowa o długoterminowej wartości, bo to jest akurat średni termin, powiedzmy no, te dwa lata z kawałkiem, to nie można tutaj też tak rozpatrywać. To jest podejście, które wtedy giełda przedstawiała, to jest takie podejście typowych venture kapitalistów, którzy inwestują w ileś projektów i ileś tych projektów muszą mieć w portfolio, żeby ten projekt no, miał jakąś gwarantowaną stopę zwrotu.
Ale część będzie na super poziomie. Jeszcze moje zdanie jest też takie, to już kilkakrotnie podczas podcastu tutaj mówiliśmy, że rynek New Connect miał trochę pecha, czy ma trochę pecha, bo zadebiutował na szczycie hossy na rynku podstawowym. To tak. Połowa 2007, to akurat to, co mieliśmy wzrosnąć, to już wzrosliśmy i od tamtej pory na rynku podstawowym aż do lutego, marca tego roku to były spadki. No i rynek New Connect dramatycznie, że tak powiem, wtedy wyglądał. No i moje zdanie jest takie, że on, żeby, nie wiem, ocenić ten rynek w pełni, tak już w ogóle, to musimy poczekać jeszcze taką długotrwałą hossę.
Ma pana rację.
Taką, powiedzmy sobie, 3-letnią. Taką dobrą 3-letnią hossę, jak mieliśmy tam do 2007
tak, roku. Znaczy, no nie chciałbym też, żeby ten rynek był oceniany z perspektywy szczytu hossy do szczytu hossy, bo to jest trochę niemiarodajne. Natomiast najlepiej będzie, jeśli rzeczywiście będziemy oceniali to pod względem tego, jak te spółki się rozwijają, jakie fundamentalne wartości prezentują, do jakich poziomów dochodzą, jeżeli chodzi o obroty, przychody, wartości ich majątku.
Wtedy w czasach prosperity to będzie super widać, bo one będą rosły dużo szybciej niż spółki z rynku podstawowego. No ciężko mi sobie wyobrazić, że Orlen wzrośnie 5000%, tak?
Na przykład, dokładnie, ale tak? Mówimy...
A na New Connectie to pewnie znajdziemy parę takich.
Może jeżeli chodzi o kurs, tak, natomiast jeżeli chodzi o samą wartość spółki, taką mierzoną, powiedzmy, no, fundamentalną wartością, poza kursem, który jest jakąś tam w jakiś sposób miarodajny, a w jakiś sposób niemiarodajnym wyznacznikiem
ceny. No ja patrzę z punktu widzenia inwestorów, bo ile on może to sprzedać. Co mnie po wewnętrznej wartości spółki, którą analityk siądzie, będzie 3 dni w pokoju, zamknie się, analizował, powie, to jest warte tyle, jak na giełdzie to jest warte połowę mniej, prawda? No chyba...
No z drugiej strony, no... Nie, jest też wielu inwestorów, którzy działają w celu zdobycia jakiegoś pakietu czy udziału w spółce, która jest fundamentalnie silna, po to między innymi po to, żeby nie uzyskiwać dywidendy. No New Connect to za wcześnie, jeżeli chodzi o dywidendę, natomiast po to też, żeby między innymi po tym, jak ta spółka wejdzie na parkiet główny, czerpać z tego korzyści związane właśnie z dywidendą, czy też być może przy jakimś przejęciu przez większego gracza sprzedać się dobrej wycenie, czyli tej fundamentalnej.
Nie, oczywiście ja tu broń Boże nie chciałbym być zrozumiany, że inwestorzy nie powinni patrzeć na tą wewnętrzną wartość spółki, tak? Że to jest nieważne i tak dalej. To jest oczywiście bardzo ważne, bo gdzieś tam to w długim terminie przekłada się na kurs, tak? Tylko jednak no, ja patrzę z punktu widzenia oceniając sukces tego rynku z punktu widzenia inwestorów, tak? Czy oni mogli na tym rynku zarobić, czy nie. No, w zdecydowanej większości póki co to ciężko już było z tym zarabianiem.
Tak. To racja. Z drugiej strony...
Ale mówię, cały czas mam nadzieję, że jak będziemy mieli długą taką 3-letnią hostę, to ten rynek wtedy da o wiele większe stopy zwrotu niż rynek podstawowy.
Myślę, że takim miernikiem sukcesu na pewno będzie wyklarowanie się pierwszego takiego naprawdę innowacyjnego projektu, który będzie projektem o skali światowej. Tutaj kandydatów na Reconnect mamy... Myślę, że kilku, na pewno spółka Euroimplant jako taka wysoce innowacyjna, być może spółka IntelliWise, być może spółka Rigin, Aton HT, czyli ktoś,
kto naprawdę innowacyjny.
Coś naprawdę przełomowego i to nie w skali kraju, że to jest projekt skopiowany ze Stanów i on jest innowacyjny w skali Europy Środkowo-Wschodniej, bo nawet tylko w skali Polski, natomiast coś, co będzie przełomem w skali światowej pozwoli, żeby ta spółka była warta nie kilkadziesiąt, nie kilkaset milionów złotych, ale no co najmniej kilka miliardów. Coś, co jest potencjałem, powiedzmy, do WIG-u 20.
Jasne, ale to właśnie super, miałem o to zapytać, bo założenia rynku, jeszcze pamiętam przed Newconnect wystartował, to potem byłem na kilku prezentacjach i pamiętam podczas którejś konferencji Wall Street prezes Sobolewski mówił, że on to w ogóle marzy o tym, że i w ogóle Newconnect to jest po to, żebyśmy w Polsce nie przegapili szansy na drugiego Skype'a. Świetnie. No i to co Pan teraz mówił, tak? To jest spółka nowoczesna, to okej, to jest wszystko w porządku, takie spółki mają tam być, no ale przyznam się, że jak się tak patrząc na przegląd, jakie spółki debiutują na Newconnect, no to tak, jedni autoryzowani doradcy wprowadzają innych autoryzowanych doradców, to tak jest, no i są jakieś tam hurtownie artykułów dziecięcych z tego co kojarzę, tak, jakieś pizzerie i tak dalej, no spółki, które powiedziałbym z założeniami tego rynku mają niewiele wspólnego.
To znaczy się tutaj też jeżeli chodzi o innowacyjność, należy to rozpatrywać nie tylko w kontekście powiedzmy sobie rynku, który niekoniecznie może być innowacyjny, natomiast może to być innowacyjny model biznesowy. I ja nie mówię, że Maxi Pizza jest mało innowacyjnym projektem. Akurat tej spółki nie znam od środka. Być może właściciel ma bardzo innowacyjny model biznesowy, który chce wprowadzić. Być może są to jakieś pizze serwowane w specjalny sposób lub też chce zrobić sieć, która opiera się na nowych zasadach zarządzania i dzięki temu podbije rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Nie mnie to oceniać. Natomiast rzeczywiście, no, tak patrząc na większość ze spółek, no, to one wydają się takimi zwykłymi spółkami, które no, nie, w konkursie na innowacyjna firma 2009 nie zajęłyby pierwszego miejsca, ani nie znalazłyby się w top 10.
Bo myślę, że o ile to, co Pan mówi, że szukają takiej spółki, która może, nie wiem, w przyszłości być kandydatem do WIG-u 20 i w ogóle tak, by zacząć być notowana na Wall Street w Stanach, to musimy szukać takich spółek już takich absolutnie technologicznych, że mają pomysł, no nie wiem, tak, na produkcję paliwa z wodą, czy coś takiego. No, więc już tak.
Myślę, że tak i nie. Jako przykład możemy dać amerykański Starbucks, tak? To jest sieć licząca chyba tam 30 kilka lat. Kawiarnie, tak? Kawiarnie istnieją od kilkuset lat.
Ale ten Starbucks rósł organicznie kilkadziesiąt lat, tak?
Kilkanaście do takiego już naprawdę sporego poziomu i gdyby w Polsce coś podobnego powstało, nie mówię, że to musi być konkretnie gastronomia, ale coś w tradycyjnym biznesie, ale innowacyjnym podejściu do...
Aha, no chyba, że w ten sposób patrzę,
do modelu biznesowego, to też jest taka szansa. Także nie tylko bym upatrywał szans w spółkach technologicznych, biotechnologicznych, informatycznych, ale jednak w tych tradycyjnych branżach też są szanse na osiągnięcie dużego sukcesu.
Jasne, dobra, a jeszcze taką rzecz chciałem Was zapytać jako specjalistów od rynku Newconnect. I co sądzicie o płynności tego rynku i no nie wiem,
no
czy to jest problem dla inwestorów?
No właśnie to jest chyba największy problem tego rynku. Gdyby nie płynność, to i kursy byłyby dużo wyższe, mam takie wrażenie, i więcej spółek decydowałoby się na debiut tam, więcej inwestorów chciałoby się tam angażować. To wszystko właśnie zależy od tego,
że... Pięknie, tak? No dobra, to czemu tak jest? Czemu ta płynność jest niska? Z czego to wynika?
A to, że nie możemy powiedzieć, że Newconnect to jest niska płynność, bo musimy też patrzeć, że ona jest powiedzmy niska nominalnie, natomiast jeśli przyjmiemy, że w stosunku do kapitalizacji tych spółek, to ona nie jest aż taka niska. No, na rynku regulowanym myślę, że mamy spokojnie ze 100-150 spółek, które również są bardzo mało płynne.
Nie, no oczywiście, na rynku regulowanym są też spółki, są dwie transakcje dziennie, prawda? I to na całkiem dużych znanych spółkach można popatrzeć. Czy tak powiedzmy sobie takich, może nie z WIG-u 20, ale takiego, no tam, Midwigu, tak.
Więc być może lepiej to rozpatrywać przez pryzmat konkretnych spółek, nie przez pryzmat rynku.
Tak.
Że jeśli spółka ma kapitalizację, nie wiem, załóżmy 5 czy 7 milionów złotych, albo nawet mniej, to to ciężko oczekiwać, że...
Że będzie miała milion złotych obrotu dziennie, tak?
Milion złotych, bo to oznaczało, że 10% kapitału dziennie się obraca. No to jest troszkę zbyt duże oczekiwanie.
Tak, no z drugiej strony rozpieściła nas trochę hossa, kiedy to obroty na niektórych spółkach na NewConnectie były milionowe i wszyscy wchodzili, wychodzili kilka razy dziennie, zarabiając przy tym ogromne pieniądze. No, takie czasy się na razie skończyły. Mhm. Mamy nadzieję, że kiedyś powrócą.
Moje zdanie też jest takie, że jakby ten problem płynności spółek na NewConnect wynika troszkę z tego trybu debiutowania, że jest private placement, że tam na początku jest z punktu widzenia dużego parkietu, to tam jest niewiarygodnie małe rozproszenie.
Tak.
Prawda? Z tych 99 inwestorów.
Jest niewielki free float. I to też jest pewien problem. Często mamy takie debiuty, które są, można powiedzieć, nieco irracjonalne. No, mianowicie spółka niezbyt innowacyjna albo niezbyt ciekawa z punktu widzenia finansowego, a na debiucie zyskuje 1000-1500% i nie za bardzo wiadomo, z czego to wynika. Szczególnie, że obroty były niewielkie.
No, na przykład wynika z tego, że nie wiedzieć dlaczego przed debiutem jest robiony split, podzieliliśmy nie wiem przez ile i po to, żeby spółka ceny odniesienia było 4 grosze na przykład.
Ale widzę, że Janusz z tym powiedzmy na falsz.
Tak
na przykład możemy podać spółkę Caraput, która emisja prywatną przeprowadzała po cenie nominalnej. Po 1 groszu były sprzedawane akcje inwestorom i giełda jako warunek dopuszczenia akcji spółki Caraput do obrotu wskazała, że musi być ten odwrotny split zrobiony i cena minimalna musi być 10 groszy.
No i słusznie, ale w ogóle moim zdaniem wszystkie jakieś takie rzeczy poniżej złotówki są jakieś absurdalne. No nie rozumiem, tak? Bo znaczy rozumiem właścicieli, to jest po to, żeby była dobra przybitka na debiucie, żeby inwestorzy zapamiętali, słuchajcie, u nas na debiucie możemy zarobić 500%, prawda?
Tak, żeby zaprosić tych spekulantów, którzy akurat na NewConnect są dosyć silną grupą i co widać po tym, że niektóre spółki może jest tak, że następuje moda na niektóre spółki i potrafią one nagle zwiększyć swoje obroty kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie na jakiś krótki okres czasu, a potem się nagle wszystko uspokaja. No to ewidentnie jest wynik tego, że spekulanci uznają taką spółkę za interesującą. Przykładem może być Stark Development, który z kursu kilku groszy znacząco wzrósł w jakimś czasie, no i tam obroty były ogromne, podczas gdy kilka miesięcy wcześniej nikt się tą spółką w ogóle nie interesował.
No tak, ale to wynika też z niskiej płynności, że spekulanci, którzy nie muszą dysponować, nie wiem, setkami milionów złotych, tak, żeby móc tam, nie wiem, podpompować kurs jakiejś spółki. Mi się też wydaje, że jakby, nie wiem, no pochodną, raz, że to jest właśnie ten private placement, mało inwestorów, nie ma tam funduszy prawie w ogóle, tak?
Nie wiem, czy pan... Niewielki procent.
No bardzo niewielki, no, ale jak patrząc stosunek, nie wiem, znaczy ilość obrotu generowanego przez inwestorów indywidualnych, to powstanie tego rynku jest ponad 90.
Tak, tak, tak.
Ja też z drugiej strony też mi się tak wydaje, że żaden poważny fundusz inwestycyjny nie zaangażuje się w spółki na rynku NewConnect, bo on tam, nie wiem, jak bierze udział w IPO, to najchętniej by zainwestowali przynajmniej 30-50 milionów i dobrze było, żeby 5% nie przekroczyli, bo to pozwoli im wtedy łatwo ewentualnie wyjść z jakiejś inwestycji. No, na NewConnectie nie ma jakiejś kapitalizacji całego NewConnectu, jeżeli macie panowie takie dane, to... To zacytujcie.
Nie, bo zdecydowanie może będzie więcej, że tam będzie kwota powyżej 1 miliarda złotych.
A nie, przepraszam, to może tak, że ilość pieniędzy pozyskanych od inwestorów przez wszystkie tak, to jest jakby, no to są to kwoty, które przy PGE niektóre fundusze brały za sam, tak? Mhm. Za tyle dokładnie, co suma debiutów z całego NewConnectie przez 2 lata, to na PGE się zapisywały na tyle na przykład, prawda? Także ten, no nie wiem, no ja tak patrzę, nie wiem, co się musi stać, żeby nawet ta płynność pojawiła się, no nie wiem, nie wiadomo, nigdy nie będzie takiej płynności jak na giełdzie papierów wartościowych, bo to, o czym pan mówi, musi być jakaś zasada proporcjonalności, jeżeli te spółki są kilkunastokrotnie mniejsze, to te obroty też muszą być odpowiednio mniejsze. No ale jednak chciałbym uniknąć sytuacji takiej, że na danym, nie wiem, papierze obraca się akcji za 2000 zł dziennie albo w ogóle.
Myślę, że to wszystko zmieni się wraz z nadejściem trochę bardziej ustabilizowanych czasów, kiedy inwestorzy będą mieli większą akceptację dla większego ryzyka. Będą chcieli inwestować w projekty, które są nieco bardziej ryzykowne, ale też potencjalnie bardziej zyskowne i powrócą na ten rynek. I to się chyba stanie w perspektywie tam
kilku
miesięcy, może kilkunastu miesięcy, powiedzmy ten przełom, aha, który być może już nastąpił, natomiast ponieważ jesteśmy w takim dosyć ciekawym czasie, ciężko jest nam ocenić, czy ten moment hossy już nastąpił, czy rozpoczęcia hossy, czy to dopiero będzie, nie wiem, w 2010,
A doszukując 2011. Się tej analogii do AIM-u londyńskiego, 2023, to jak tam sprawa wyglądała, bo też tak mówili panowie, że był jakiś okres marazmu, który to możemy powiedzieć, że mamy, tak, to jesteśmy.
Tak, tak. W trakcie. Jeśli chodzi o czasowo.
Tak, czasowo, bo to jak, ile to lat się kształtowało, żeby tam ten rynek okrzepł, nabrał kapitalizacji,
może powiem tak,
inwestorów.
Działał w rytmu rynku głównego.
Tak? Dokładnie, to jest po prostu...
Ta relacja jest bardzo silna tutaj. System naczyń połączonych, znaczy, jak występuje w skali globalnej, tak samo jeśli przyrównamy AIM do londyńskiego FTSE, to również praktycznie w jednym rytmie one tam działały.
Tak, natomiast należy pamiętać, że jeżeli chodzi o takie inwestycje, one rosną raczej na tym drugim etapie HOSY, czyli na początku mamy wzrost tych spółek, powiedzmy, największych, WIG 20, które są najbardziej, powiedzmy, w jakiś tam sposób niebezpieczne, i to obserwujemy ostatnimi czasy, gdzie WIG 20 już znacząco wzrasta, podczas gdy MWIG nieco wolniej. No i tak samo będzie właśnie...
Nad czym prywatnie bardzo ubolewam.
Natomiast tak samo z NewConnectem. No, najpierw się ruszą te duże, później średnie, a na samym końcu te najmniejsze, czyli najbardziej ryzykowne.
Mhm. No to jakby mechanizm jest oczywisty, tak? W przypadku rynku głównego, to jak fundusze zagraniczne mówią, dobra, ten fragment Europy trzeba tam doważyć, no to nikt nie będzie doważał na spółkach typu Maxi Pizza, tylko na KGHM, Orlenie, tak, i tak dalej, prawda? Także...
Tak, no, ze względu na płynność.
Dobra. Może tutaj może wracając do kwestii inwestorów instytucjonalnych na NewConnect, może przyczyną tutaj też jest to, że jakość tych spółek w dużej części jest kiepska po prostu. Większość spółek jednak notuje straty, natomiast podejście funduszy w czasach BES-y jest takie, że również spółek defensywne, czy takie, które notują zyski, mają wprowadzony koncept biznesowy.
Są w stanie generować gotówkę. Tak,
dokładnie. Jeśli przyjrzymy się NewConnectowi jako całemu rynkowi, no to nie możemy nawet wrócić wskaźnika najprostszego cena do zysku tego rynku, ponieważ no jest on ujemny i podawanie go jest irracjonalne.
Tak, jeśli tam patrzę na PDOE, tego to tam jest pusto, 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 o coś jest, tak, pusto, pusto, pusto i tak dalej.
Jest 200 albo 300.
No, a właśnie, dokładnie, albo jakieś takie te bardzo wysokie, to zgadza się, tak, że to E było w okolicach zera, no i wyszedł duży ułamek, także
dokładnie.
Jasne.
Także widać, natomiast w przypadku spółek dobrych, fundamentalnych, taki ostatni przykład to jest inwestycja Enterprise Investors w spółkę Arts Union, tam kwota ponad 10 milionów złotych, to widać, że to, że spółka jest na NewConnect, nie blokują z automatu przed wejściem funduszu. Raczej spółka musi być dobrej jakości, jeśli jest dobra jakość, są zyski, sprawdzony model biznesowy, dobre kadry, to...
Dywidenda, moim zdaniem. Stała polityka dywidendowa, moim zdaniem, ratowała ten rynek, bo to by uchroniło nas przed ryzykiem płynności. Okej, okay, nie można z tego wyjść, tak? Z funduszy mogłem mówić. Nie można z tego wyjść, bo jest taka płynność, że jakbyśmy zaczęli wchodzić, to byłaby jakaś katastrofa, ale mamy tą dywidendę, która, powiedzmy, daje rentowność roczną, powiedzmy, 10, powyżej 10%.
Tylko ciężko jest...
Tylko, że tych spółek z dywidendą jest jakoś skandalicznie mało. My to liczyliśmy ostatnio. Mamy tak, biuletynie NewConnect chyba, które
to wynika
wspólnie wydajemy.
Etapu ich rozwoju. No. Mhm. One są na tak wczesnym etapie rozwoju, że mają wręcz ogromny apetyt na gotówkę.
Tak, dokładnie. One nie podchodziły na NewConnect, żeby wypłacać dywidendę. One teraz są w stanie na gotówkę, bo muszą tak pracować nad swoim biznesem.
Dokładnie. Według
mnie spółki z NewConnect nie powinny być nigdy spółkami dywidendowymi. Spółek dywidendowych powinniśmy szukać w WIG-u 20, w MIT-WIG-u.
Czy już takich ustabilizowanych, dużych gospodarek, tak, które tam się już regularnie generują gotówkę, jest to wiadomo, jak działają i tak dalej. Tak. W sumie słusznie.
To też jest też tak, że...
Racja.
W naszej opinii... poniekąd nieetyczne jest wypłacanie dywidendy z pieniędzy, które pozyskało się podczas debiutu, no bo to takie...
No wiem, no bez sensu, nie po to się...
Bez sensu.
Tak, no bo to przyznanie się przed inwestorami, słuchajcie, nie wiemy, co zrobić z tą gotówką, tak? Nie mamy pomysłu, my biznes oddajemy wam te pieniądze.
Dokładnie.
Tak? Natomiast racja, że spółka długo na rynku generuje ładnie zysk, po kolei, aha, okej, okay, to stoi, może wypłacać dywidendę.
No dywidenda są formalna też nie jest. W dużej części przypadków możliwe, no jeśli spółka notuje stratę, no to się może czy dywidendy wypłacić nie może.
No tak,
ten zysk musi księgowo być wykazany, żeby może wypłacać dywidendy.
No.
Jeśli mamy przeciętne PD dla rynku ujemne.
No tak, to
implikuje, że
ciężko policzyć PDOE, jak nie ma E, także...
No dokładnie.
Dobrze, panowie, pięknie wam dziękuję. Jeszcze tylko powiedzmy, gdzie was można spotkać u nas. Po pierwsze, wydajemy wspólnie biuletyn NewConnect.
Tak? Jesteśmy patronem merytorycznym.
Tak. Bardzo, że tak powiem, tutaj mam cenną współpracę. Tu przypomnijmy, że nasz biuletyn można znaleźć pod adresem www.ncbiuletyn.pl i co 2 tygodnie we wtorek. Znaczy jutro nie będzie, ale będzie za tydzień. I w akcjonariuszu rozpoczęliśmy kwartalniku cykl takiej kwartalnej oceny rynku NewConnect. Tam też będzie można was regularnie czytać.
Tak, tylko że to akurat już nie ja i wspólnik, natomiast są nasi analitycy piszą.
Będzie można was znajdować regularnie. Tak, ale częściej, jeżeli ktoś częściej chciałby się o tym NewConnectie dowiedzieć, tam śledzić, może wyłuskiwać, co tam cenniejszego, to w biuletynie.
Tak jest.
To w naszym biuletynie jest. Dobrze, to bardzo pięknie Wam dziękuję.
My również dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchających.
To był 41. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali
Paweł Wieczyński,
Tomasz Maślanka.
Do usłyszenia za tydzień.